Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi, bracia i siostry. Zanim przejdę do słowa, to może się krótko przedstawię. Mam na imię Sylwek, przyjechałem do Was z moją żoną Ewą. Przyjechaliśmy z Zamościa. Za naszym Panem Jezusem idziemy od 10 lat, z czego 7 lat już jesteśmy w służbie. Prowadzimy zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Zamościu. Mamy dwójkę dzieci. Syna 13 lat i córeczkę 10 lat, na którą patrzymy, to widzimy, w jakim stanie wzrostu duchowego jesteśmy. Bo rośnie razem z nami, albo my razem z nią. Także chwała Bogu. Bardzo dziękuję za zaproszenie braciom. Bardzo się cieszę, że możemy tu być. Wiecie, tak naprawdę wszystko, czym się chciałem podzielić, już dzisiaj zostało powiedziane, zaśpiewane. I mógłbym teraz to skończyć, ale jednak przyjechaliśmy parę kilometrów, więc podzielę się tym, co Pan Bóg położył na moje serce. Dzisiaj siostra rozpoczęła od tego, że Pan Jezus zapowiedział czasy końca. I widzimy to, że świat dookoła nas coraz bardziej pogrążony jest w chaosie. Widzimy bardzo wiele tolerancji na grzech. Widzimy bardzo wiele zamieszania. Również i w Kościele. Również i w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, z jednej strony jest to trudne. Wczoraj tu z bratem Henrykiem mówiliśmy o tym, rozmawialiśmy, że jest trudne patrzeć na wiele rzeczy, ale wiemy, że to ma się dziać. A dzieje się tak dlatego, że na świecie jest grzech. Od samego początku, kiedy Pan Bóg stwarzał człowieka, wiedział, co się będzie działo. On wiedział, że w ogrodzie Eden Ewa okaże nieposłuszeństwo. On wiedział, że jej syn, Kain, zabije swojego brata. On wiedział, że potomek Kaina, Lamech, już będzie miał dwie żony, że będzie stawiał się w miejscu Boga. Ale równocześnie do tej rozwijającej się spirali grzechu, Pan Bóg pozostawiał linię ludzi, którzy według obietnicy, przez których według obietnicy miał pojawić się potomek, który uratuje świat. Widzimy Seta, widzimy Henocha, widzimy Noego. Po Noem, jak wiemy, był potop. Czy po tym pierwszym wielkim sądzie grzech przestał istnieć? Nie przestał. Zaraz pod górą, pod wieżą Babel ludzie dalej okazywali nieposłuszeństwo. Mieli iść, rozpraszać je i zaludniać ziemię, a oni się skupili i chcieli nazwać siebie swoim własnym imieniem. I chcieli wybudować wieżę, która będzie sięgać aż do nieba. Dlatego Pan Bóg ich rozproszył. Dlatego Pan Bóg pomieszał ich języki. Następnie widzimy Abrama, którego Pan Bóg wyciąga z pogańskiego narodu, powołuje, z którego powstaje wielki naród, co w oczach Abrama na początku, myślę, on w ogóle tego nie widział. Powstaje naród, który trafia do niewoli egipskiej, z którego wyprowadza go Mojżesz. 40 lat chodzą po pustyni. Następnie przez Jozuego są wprowadzeni do ziemi obiecanej. I pamiętamy, że Pan Bóg miał bardzo mocne wymagania. Mieli wytępić wszystko. Ale też okazali nieposłuszeństwo. Po tym, kiedy umiera Jozue, po tym, kiedy umierają starsi, którzy byli z nim, naród sprzeniewierza się przeciwko Bogu. I następuje czas sędziów. Ktoś czytał Księgę Sędziów? Pamiętacie, co tam się powtarza? Od samego początku? Naród był nieposłuszny, Pan Bóg posyłał ciemiężców. Kiedy ci zaczynali wołać, Pan Bóg posyłał sędziego, który ich ratował. I tak w koło. I kiedy zaczynało dziać się dobrze, naród zaczynał odchodzić od Boga. Jak mówi Księga Sędziów, każdy robił to, co chciał. Każdy robił to, co chciał. Ja myślę, że dzisiaj żyjemy bardziej w czasach sędziów niż wtedy. Bardzo wielu ludzi chce robić to, co chce. po czasach sędziów. Ostatnim sędzią i zarazem prorokiem był Samuel. I w czasach Samuela dzieje się coś bardzo też niedobrego. Dlatego, że naród chce mieć króla jak inne narody. Samuel się, delikatnie powiem, zdenerwował na to, ale jednak Pan Bóg powiedział, pozwól im na to, niech wybiorą sobie króla. I wybrali Saula. Saul, który też nie był posłuszny Bogu. Który przez swoje nieposłuszeństwo został odrzucony. I w tym czasie Pan Bóg wybiera Dawida. Jak mówi nam Słowo Boże i świadectwo już i Nowego Testamentu, że Pan Bóg nazwał go człowiekiem według Bożego serca. A wiemy, że wcale taki, że tak powiem w cudzysłowie, święty nie był. Ale szukał Boga. W swoich upadkach szukał Boga. Szukał tego, co Boże. I dlatego jest też nazwany ojcem albo praojcem. Pan Bóg porównuje wszystkich tych dobrych, wierzących ludzi w Starym Testamencie do Dawida. W erze królów widzimy, po Dawidzie następuje panowanie Salomona. A po Salomonie naród izraelski, czy te 12 plemion, zostaje podzielone na Izrael i Judę. Z Judy wywodzi się nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. I kiedy patrzymy, czytamy historię narodu wybranego, widzimy, że tak naprawdę te dwa królestwa, które powstały, czyli północny Izrael i południowy Juda, bardzo niewielu władców było pobożnymi ludźmi. Z Izraela nie widzimy praktycznie żadnego. W Judzie co jakiś czas pojawia się światło nadziei. Co jakiś czas Pan Bóg posyła króla, który z powrotem pociąga naród na Boże drogi. I takim królem był Hiskiasz, o którym chciałbym dzisiaj kilka słów powiedzieć. Jeśli możemy, to otwórzmy Biblię na drugiej Księdze Kronik, 29 rozdział. Postaramy się przejść przez cały ten rozdział. Powiem tylko krótko, że ojcem Hiskiasza był Achaz. Bardzo bezbożny król, który własne dzieci składał na ofiary, który zamknął świątynię Pana, jak czytamy w poprzednim rozdziale, czyli 28, przez którego Pan upokorzył Judę, dlatego że chodził własnymi drogami, dlatego że składał ofiary i cześć bałwanom, a nie żywemu Bogu. I można się zastanawiać, jak z takiego domu, czy po takim ojcu może wyjść coś dobrego. I zaczynamy 29 rozdział, gdzie czytamy: Hiskiasz objął władzę królewską, mając 25 lat i panował zaś w Jeruzalemie 29 lat. Matka jego miała na imię Abija, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Dawid, jego praojciec. Z tak bezbożnego króla wywodzi się Hiskiasz, pobożny król. I możemy się zastanowić, no, w jaki sposób to się mogło stać. Dlaczego? Myślę, że powodów może być kilka, ale kiedy patrzymy na te pierwsze wersety, matką Hiskiasza była Abija, córka Zachariasza. Byli to pobożni ludzie. Najprawdopodobniej ojciec Hiskiasza w ogóle nie interesował się wychowaniem dzieci. Nie interesowało go to, w jakim kierunku pójdą, skoro był w stanie złożyć swoje dziecko na ofiarę demonom. To nie miało dla niego większego znaczenia. Wiecie, i kiedy czytamy historię Samuela, kiedy został odstawiony od piersi matki, został oddany pod opiekę proroka Heliego. I wyrósł na pobożnego człowieka. Wiecie, to ta historia uczy mnie tego, że w tych najmłodszych chwilach życia człowieka, przez tych kilku lat, ci rodzice zaszczepili wiarę w Boga. Zaszczepili coś, co później już dało owoc w dorosłym życiu. A to uczy mnie tego, jako tatę, jako Bożego dziecka, że bardziej niż to, co mówię, na wpływ życia innych ludzi ma to, jak żyje z Chrystusem. Bo dzisiaj ludzie mówią dużo. Ale jak to ktoś kiedyś powiedział, wszystko wychodzi w praniu. I to, jak żyjemy, ma o wiele większy wpływ na to, jak nasze dzieci będą podążać, czy ludzie dookoła nas, niż to, co mówimy. To ma wpływ, jak żyjemy. To jak naprawdę naśladujemy naszego Zbawcę, Pana Jezusa Chrystusa. Hiskiasz miał zaledwie 25 lat, kiedy objął królestwo nad Judą. Są tu jacyś 25-latkowie? Nie ma? To może i lepiej. Wiecie, kiedy patrzymy na dzisiejsze społeczeństwo, to ciężko sobie wyobrazić, że 25-latek bierze w panowanie królestwo. Wielu, nie mówię, że wszyscy, ale wielu 25-latków dzisiaj nie jest przygotowanych do dorosłego życia. Nie jest przygotowanych do tego, aby prowadzić swoje domy i swoje rodziny. A co dopiero mówić o państwie. Ale tu mówimy o czasach, kiedy było to około 930 roku przed Chrystusem, więc czasy były inne, rzeczywistość była inna. Hiskiasz w wieku 25 lat obejmuje królestwo. Był prawym człowiekiem. Czynił on to, co prawe w oczach Boga. I myślę, że bardzo ważnym jest to, od czego zaczął swoje panowanie. Werset trzeci mówi nam, on to w pierwszym roku swojego panowania, w pierwszym miesiącu kazał otworzyć bramy świątyni pańskiej i naprawić je. Gdybyśmy stanęli na chwilę w miejscu Hiskiasza, jako władcy państwa, od czego byśmy zaczęli? Każdy z nas. Jeszcze raz? Od czego byśmy zaczęli? Myślę, że od spraw politycznych. Od uporządkowania spraw politycznych. A jednak Hiskiasz z jakiegoś powodu, z powodu tego, że w jego sercu był Bóg, rozpoczyna od otwarcia bramy świątyni pańskiej, która została zamknięta przez jego ojca. Oznacza to, że Hiskiasz rozpoczyna swoje panowanie od naprawy relacji z Bogiem. Od poprawy, od powrotu tak naprawdę do relacji z Bogiem. Bo wiedział, że te sprawy polityczne, bo wiedział, że na wszystkie pakty czy te ludzkie układy bez Boga nie mają żadnego znaczenia. Nie mają żadnego znaczenia. Hiskiasz tak naprawdę rozpoczął od tego, co jest najważniejsze. Wiecie, bracia i siostry, może dzisiaj w naszych sercach jest coś, co jest zamknięte przed naszym Bogiem, przed Jezusem Chrystusem. Coś, do czego Chrystus nie ma wstępu. Może dzisiaj Bóg mówi do twojego serca, że czas to otworzyć. Jak słyszeliśmy dzisiaj już, Jezus Chrystus idzie. Jezus Chrystus idzie. Hiskiasz otworzył drzwi świątyni, aby zrobić tam porządek. Aby zrobić tam porządek. Ale zanim to zrobił, musiał podjąć decyzję w swoim sercu. Ilu z nas przyszło do Boga bez żadnej decyzji? Ilu z nas przyszło do Boga bez działania Ducha Świętego? Bez przekonania do grzechu? Myślę, że nikt. Dzieje apostolskie mówią nam, że to Duch Święty przekonuje do grzechu. Do sprawiedliwości i sądu. Hiskiasz wiedział, że wszystko bez Boga jest tak naprawdę nic nie warte. Młody człowiek, zaledwie 25 lat. I myślę, że wiedział też, że za każdymi zamkniętymi drzwiami może się kryć jakiś nieporządek. Macie w domu jakieś pomieszczenia, do które zamykacie, a do których nie wchodzicie przez jakiś czas? Nawet jak kiedy zostawicie tam najlepszy porządek. Myślę, że tu bardziej do sióstr. Największy porządek, to po tygodniu, kiedy tam wejdziecie, chociażby trzeba będzie pościerać kurze. I pytanie, skąd one się tam wzięły? Wiecie, w życiu chrześcijańskim wystarczy nic nie robić, żeby brud zaczął się, że tak powiem, wpychać do naszych serc. A więc o tą relację z Bogiem powinniśmy dbać. O tą relację powinniśmy zabiegać. Pan Jezus Chrystus zrobił wszystko na krzyżu, żebyśmy mogli tą relację mieć. Przeczytamy teraz kolejne wersety. Następnie do 19, od 4 do 19. Następnie sprowadził kapłanów i lewitów, a zebrawszy ich na wschodnim dziedzińcu, rzekł do nich: słuchajcie mnie, lewici. Poświęćcie się teraz i poświęćcie świątynię Pana, Boga waszych ojców i usuńcie nieczystości z miejsca świętego. Sprzeniewierzyli się bowiem nasi ojcowie i czynili to, co złe w oczach Pana, naszego Boga. Opuścili Go, odwrócili swoje oblicza od mieszkania Pana, a obrócili się ku Niemu tyłem. Zamknęli także drzwi przedsionka, pogasili lampy, nie składali ofiar z kadzidła ani całopalnych świątyni Boga Izraelskiego. To też gniew Pana spadł na Judę i na Jeruzalem, więc uczynił z nich przedmiot zgrozy, zdumienia i drwiny, jak na własne oczy widzicie. Oto nasi ojcowie polegli od miecza, a nasi synowie, nasze córki i nasze żony poszły za to do niewoli. Zamierzam tedy zawrzeć przymierze z Panem, Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas żar swego gniewu. Noże więc, synowie moi, nie gniuśniejcie, gdyż was wybrał Pan, abyście nie stali przed Nim, służąc Mu i byli Mu sługami, składali Mu ofiary z kadzidła. Wtedy wystąpili lewici z Kehatytów, Machat, syn Amasaja i Joel, syn Azariasza, z Merarytów Kisz, syn Abdiego i Azariasz, syn Jehalaela, a z Gerszonitów Joach, syn Zimny i Eden, syn Joacha, a synów Elifasana, zaś Szymri i Jejel, a synów Asafa, Zachariasz i Mitaniasz, synów Hemana, Jehiel i Szimei, a synów Jedutuna, Szemajasz i Uziel. Zebrali oni swoich pobratymców, poświęcili się i na rozkaz króla, zgodnie ze słowami Pana, poszli, aby oczyścić świątynię pańską. Kapłani weszli do wnętrza świątyni pańskiej celem oczyszczenia jej i wynieśli wszystkie nieczystości, jakie zostali w przybytku pańskim na dziedziniec świątyni. Stąd zaś zebrali to lewici, aby wynieść to precz do potoku Kidron. Zaczęli oczyszczenie w pierwszym dniu pierwszego miesiąca, a w ósmym dniu tego miesiąca doszli do przedsionka Pana. Świątynię pańską poświęcali przez 8 dni, a w 16 dniu pierwszego miesiąca zakończyli. Następnie poszli do króla Hiskiasza i rzekli: oczyściliśmy całą świątynię pańską, ołtarz całopaleń i wszystkie jego przybory oraz stół chlebów pokładnych i wszystkie jego przybory i wszystkie przybory, które za swojego opanowania przy swoim odstępstwie wycofał z użytku król Hiskiasz. Przygotowaliśmy i poświęciliśmy i są one oto przed ołtarzem Pana. Hiskiasz robi coś bardzo ważnego, co myślę ma wpływ dla wielu chrześcijan dzisiaj. Rozpoczyna od oczyszczenia. Rozpoczyna od oczyszczenia świątyni. On zaczyna wprowadzać Boże Słowo w życie. Zobaczcie, że sprowadził kapłanów i lewitów, aby rozpoczęli pracę, która do nich należała. Czyli kapłani i lewici nie robili to, do czego powołał ich Bóg. Spowszednieli. Żyli świeckim życiem, że tak powiem. Nie czynili to, do czego powołał ich Pan. Myślę, że jako Hiskiasz, jako władca państwa mógł sobie spokojnie wynająć firmę sprzątającą. Bez problemu mogli to wszystko wywieźć, wynieść. Ale on tego nie robi. On robi to, do czego jakby przywołuje tych ludzi do tego, do czego oni naprawdę zostali powołani przez Boga. Zwołuje kapłanów i lewitów i mówi: oczyście się. A to też pokazuje mi, że każdy, kto służy, kto chce iść za Jezusem Chrystusem, kto chce żyć dla Niego, musi przede wszystkim zadbać o swoje serce, o czystość swojego serca. Apostoł Paweł powiedział w pierwszym liście do Koryntian 3,16 takie słowa: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Święty mieszka w was? W każdym z nas, każdy, kto się narodził na nowo, jest Duch Święty. Jesteśmy świątynią. I może tam są drzwi w tej świątyni, które są zamknięte przed Bogiem, które trzeba otworzyć. Pan Jezus idzie. Pan Jezus idzie i On chce oczyszczać nasze serca. Młody król rozpoczyna od powrotu do relacji z Bogiem od oczyszczenia. I zobaczcie, że nie przyszło do głowy młodego króla to, aby porozsuwać te wszystkie śmieci na boki. Mógł to zrobić? Bez problemu. Żeby dojść do miejsca Najświętszego. On doskonale rozumiał to, że żeby powrócić do relacji z Bogiem, tam w świątyni musi być zrobiony porządek. Musi być zrobiony porządek. Żebyśmy my mogli mieć relację z Bogiem, żeby Duch Święty mógł się, że tak powiem, dobrze czuć w swojej świątyni, w naszych sercach, tam musi być zrobiony porządek. Każdy z nas, przychodząc do Boga, rozpoczynając relację z Nim, rozpoczyna od pokuty. Zgadza się? Wiecie, dzisiaj chrześcijaństwo, mam wrażenie, że momentami oszalało. Ludzie zgłoszą się, powiedzą, wyznają, Jezus jest moim Panem, ale za tym nic nie idzie. Wiecie, kiedy ja przychodziłem do Jezusa, to miałem wrażenie, że ja umieram. Duch Święty pokazał mi moje grzechy. Brud, którym żyłem. I żal, jaki w związku z tym był we mnie. I wierzę w to, że każdy, kto naprawdę chce przyjść do Boga, nie przychodzi z radością. Oczyszczenie nie rozpoczyna się od podskoków i radości, ale od świadomości tego, kim ja jestem w Bożych oczach. A jestem grzesznikiem. Zgubionym grzesznikiem, którego grzechy oddzieliły od Boga całkowicie. Świadomość tego, że bez Boga nie mogę zrobić z tym nic. Kto z nas może poradzić sobie z własnymi grzechami? Dlatego Jezus Chrystus musiał umrzeć na krzyżu. Ale my, przychodząc do Niego, musimy się oczyścić. I dzisiaj mamy niesamowitą łaskę, bo możemy się oczyszczać w krwi baranka, Pana Jezusa Chrystusa. Jan w pierwszym swoim liście mówi, że wierny jest Bóg i odpuści wszystkie grzechy, które wyznajemy. Wyznawanie to jest wyznawanie swoich grzechów i odwracanie się od nich, to jest oczyszczanie. Drodzy bracia i siostry, czy Pan Bóg pokazał nam wszystkim, ci, którzy się narodzili na nowo, na samym początku wszystkie grzechy? Wyznaliśmy. Ale w miarę jak się idziemy za Bogiem, jak wzrastamy, Bóg pokazuje, z czym jeszcze mamy robić porządek. Co mamy oczyszczać? Bo gdyby Bóg pokazał nam na początku wszystko, to myślę, że nikt by z nas tego nie dźwignął. Tak po ludzku. Jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. Być może Bóg dzisiaj mówi: dziecko moje kochane, otwórz te drzwi. Nie trzymaj tego, co masz w sercu. W naszym codziennym życiu żyjemy, coś tam gromadzimy i macie takie rzeczy o nazwie przyda się? Bracia, siostry, siostry w szafach, bracia gdzieś tam w warsztatach, przyda się. Okazuje się po jakimś czasie jednak, że to się nie przyda. I trzeba zrobić tym porządek. Trzeba to po prostu wyrzucić. I myślę, że w naszym tym duchowym życiu gdzieś tam może są jakieś rzeczy, które myślimy, że przyda się. że gdzieś tam zostawiamy to w naszych sercach. Może to jest jakiś żal, może to jest jakieś nieprzebaczenie, może ciągłe wracanie do przeszłości, do tego, co było. Może jest to zbytnie skupienie się na sobie. Może jest to chodzenie na kompromis z tym światem i z grzechem. Gdzieś tam to jest w naszych sercach. Dzisiaj Bóg mówi, czas zrobić z tym porządek. Otworzyć te drzwi. Listy apostoła Pawła mówią o takich rzeczach, które my mamy odrzucić od siebie. List do Efezjan mówi o krzyku, o gniewie, o zapalczywości. Te wszystkie rzeczy zasmucają Ducha Świętego w naszym życiu. Nieraz modlimy się, Boże, zabierz to ode mnie. A Paweł jasno pisze, wy to odrzućcie od siebie. Wy zróbcie z tym porządek. Bóg zrobił wszystko, żeby dać nam moc, aby się z tym uporać. Tylko czy my chcemy to odrzucić? Może w twoim, moim sercu jest coś, co już dawno powinno być uporządkowane. Ale tam siedzi, wiecie, jak taki kolec i przeszkadza w relacji z Panem. Przeszkadza w relacji z braćmi i siostrami. Może to jest niewielkie nieprzebaczenie, ale jeśli pozwolisz, żeby ono tam zostało, to urośnie. To urośnie. Jak gorzki korzeń. I będzie cię niszczyć. I nie pozwoli ci w tym, abyś był użyteczny dla Boga. Kapłani i lewici za czasów Hiskiasza musieli się uświęcić i powrócić do tego, do czego powołał ich Bóg. Bracia i siostry, Słowo Boże nam mówi, że kiedy się nawracamy, każdy z nas od Ducha Świętego dostaje coś. Każdy z nas jest obdarowany. I po co jesteśmy obdarowani? List do Koryntian pokazuje nam, że Koryntianie źle używali tego, czego co im dał Bóg. Bo używali tego, żeby pokazać siebie. Żeby pokazać swoje. No jestem obdarowany, tak? A ty co masz? Jak myślicie, Bogu się to podoba? Na pewno nie. Duch Święty obdarowuje każde swoje dziecko po to, aby ciało Jezusa Chrystusa, jak mówili z do Efezjan, mogło rosnąć. Mogło rosnąć w zdrowiu, mogło się budować. List do Koryntian mówi, że Duch Święty nam to dał, aby te dary działały ku wspólnemu pożytkowi. To jak używasz tego, co dał ci Bóg? Czy jesteś użyteczny dla ciała? Wiem, że macie wiele służb i wielu z was używa tego, co dał wam Bóg. I do tych nie mówię. Ale być może jest wielu tych, którzy jestem, bo jestem. Bóg coś ci dał, żeby tego używać. Żebyś budował braci i siostry. Żeby Kościół rósł. Żeby przynosić chwałę Jezusowi Chrystusowi. I dzisiaj Bóg do ciebie mówi, zacznij tego używać. Zrób porządek w swoim sercu i zacznij żyć dla Kościoła. Jak czytamy, przygotowanie i oczyszczanie trwało, nie? Nie stało się to w jeden dzień. 16 dni ciężkiej roboty. 16 dni wynoszenia brudu, śmieci. I czytamy, że wyrzucili do potoku Kidron, który był swego rodzaju śmietniskiem. I to odpłynęło i już nie wróciło. Więc to też nam pokazuje, że jeśli wyznajemy swoje grzechy, pokutujemy, to zróbmy to tak, żeby to już nie wracało. Oddajmy to Bogu, żeby to nie wróciło. Niech odpłynie. Niech to odpłynie. Czasami modlimy się, aby Pan Bóg oczyścił nasze serca, aby Pan Bóg zaczął nas używać. Modlimy się tak? Boże, z czymś sobie nie radzę. Ale Pan Bóg mówi, czas to zostawić. Ja zrobiłem wszystko. Czas oczyścić swoje serce z kompromisów, z tym światem, z grzechem, z nieprzebaczenia, a może letniość się wkradła w serca niektórych z nas. Nie ma prawdziwego podążania za Bogiem bez oczyszczenia. Nie ma prawdziwego podążania za Bogiem bez prawdziwej pokuty. Wielu ludzi dzisiaj w Polsce mówi, że będzie przebudzenie. Przebudzenie zaczyna się tu, w twoim i moim sercu. I to, jak bardzo damy się używać naszemu Bogu. Kiedy patrzymy na Słowo Boże, znacie takiego człowieka jak Nehemiasz? Kiedy zaczynał służbę dla Boga, on tam skakał, cieszył się, radował się. Kiedy zobaczył, w jakim stanie są mury Jerozolimy, to z żalu jego twarz się zmieniła. On się nie cieszył. On poczuł ciężar powołania i odpowiedzialności. I to, co musiał zrobić, i był tego świadomy, żeby te mury powstały na nowo, to ten gruz i te śmieci trzeba było wyrzucić. Kiedy ja mówiłem pierwsze kazanie u nas w zborze, po objęciu służby, Bóg sprawił tak, że mieliśmy remonty. I w czasie nabożeństwa leżały cegły w kaplicy, bo nie zdążyliśmy ich uporządkować. I mówiłem o tym, że żeby coś tu powstało nowego, żeby Bóg tu mógł zacząć budować, to to stare musimy wyrzucić. I to się zaczyna od podjęcia decyzji. Co robimy? Później zaczęliśmy ogłaszać posty w naszym zborze. 40-dniowe. Raz w roku. Przez 40 dni cały zbór pości. Nie ciągiem, bo wymieniamy się, ale modliliśmy się o oczyszczenie, o zjednoczenie zboru. Po pierwszym takim poście nagle kilku ludzi zniknęło ze zboru. Niektórzy zaczęli pokutować, innych myślenie zostało zmieniane. Niektóre siostry zostały uzdrowione. Ale po drugim poście, w 21 roku, miałem wrażenie, że nie stało się nic. Ale to tylko było moje wrażenie. W lutym, kiedy mieliśmy obóz dla dzieci, w niedzielę po nabożeństwie, w trakcie nabożeństwa tak naprawdę, skończyło się kazanie, wstaliśmy do modlitwy, nagle się stało coś, za czym bardzo tęsknię. Bardzo, nie wiem jak to nazwać, pojawiła się bardzo mocno odczuwalna Boża obecność między nami. Wszyscy zaczęli płakać. I 4 dni później wybuchła wojna. Nasz zbór, ja miałem wrażenie, że w ogóle nie jest gotowy. Jesteśmy małym zborem przy granicy ukraińskiej. Że co my możemy zrobić? Jak ludziom pomóc, nie? Biblia nam pokazuje, że nie chodzi wcale o wielkość, ale o serce. Dawid sam stanął przeciwko Goliatowi. Mojżesz sam wyprowadził naród. Abraham sam wyszedł z Ur Chaldejskiego. A nasz Zbawiciel sam był ukrzyżowany na krzyżu za nasze grzechy. I nie trzeba wcale dużo. Kiedy w sobotę rano modliłem się, padłem na kolana, moja rodzina jeszcze spała i mówię, Panie Boże, co my mamy robić? Mówię, bo nie wiem. Mamy budynek jako taki. Chcemy tego używać. Czy mamy przyjąć ludzi i żeby tu mieszkali, czy coś innego. I Bóg pokazał mi, żeby zrobić punkt przejściowy, w którym ludzie będą przychodzić. Będą odpoczywać. Będą mogli wybrać swoje ubrania, będą mogli zjeść. Niektórzy z was byli u nas. I ja mówię, dobrze, Panie Boże. Mówię, ale wiesz, że nie mamy pieniędzy. Nie mamy co tym ludziom dać. Nie mamy pampersów dla dzieci. Takie rzeczy powiedziałem, wiecie. Powiedziałem, amen, wstaję z kolan, dzwoni telefon. Odbieram telefon, mówi, bracie, jadę do ciebie. Wiozę pieniądze, wszystko to, co powiedziałem w modlitwie, nawet w tej samej kolejności. Ja mówię, Panie Boże, co tu się będzie działo, to nie mam pojęcia. I wiecie, skąd to przyjechało? Z waszego zboru. Ja nie miałem pojęcia, że taki zbór jest. A wielu braci od was też nie wiedziało, że taki zbór jak w Zamościu też jest. Bóg odpowiada bardzo szybko. Używa. Ale przed tym musieliśmy pozwolić się Bogu oczyścić, odrzucać wiele rzeczy, pokutować, pościć. I to, co się stało, nasz zbór się zjednoczył, wiecie. Nas jest niewielu. Ja mówię, że 120% zboru wzięło w tym udział. Sam zbór podzielił się na, że tak powiem, warty. Zaczął działać. Co 4 godziny było to zmieniane. 70-80 osób na dobę przychodziło, jadło, spało. Później dowiedziałem się, że wielu ludzi się nawracało, bo była zwiastowana im Ewangelia. Tu z siostrami od was ze zboru o wiele ludzi się modliliśmy. Bóg działa, ale nasze serca muszą być gotowe. I wiecie, wtedy w takich sytuacjach i teologia, i nasze mądrości ludzkie nie mają nic do znaczenia. Ja miałem wrażenie, że siedziałem z Bogiem i rozmawiałem z Nim o tak. Mógłbym tu wiele godzin mówić, świadectw. Wiem, że na to nie mam czasu. Hiskiasz doprowadził do oczyszczenia świątyni. A później czytamy od 20 wersetu. Król Hiskiasz stał wcześnie rano, zgromadził naczelników miasta i poszedł do świątyni Pana. Przyprowadzono potem 7 cielców i 7 baranów, 7 jagnąt i 7 kozów na ofiarę przebłagalną za królestwo, za świątynię i za Judę. I kazał synom Aaronowym, kapłanom, aby złożyli ofiary całopalne na ołtarzu Pana. A gdy zabito te cielce, kapłani wzięli ich krew i pokropili nią ołtarz. Potem zabito barany i krwią ich pokropiono ołtarz. Zabito też jagnięta i krwią ich pokropiono ołtarz. Potem przyprowadzono kozły na ofiary, przebłagalną przed króla i zgromadzenie, aby włożyli na nie swoje ręce. A gdy kapłani je zabili, krew ich wylali na ołtarz jako przebłaganie za całego Izraela, gdyż za całego Izraela nakazał król złożyć tę ofiarę całopalną i przebłagalną. Kazał też stawić się w świątyni pańskiej lewitom i z cymbałami, lutniami i cytrami według nakazu Dawida, jasnowidza królewskiego Gada oraz proroka Natana, gdyż od Pana pochodził ten nakaz za pośrednictwem jego proroków. Stanęli więc lewici z instrumentami Dawida, kapłani zaś z trąbami. Wtedy Hiskiasz kazał złożyć ofiarę całopalną na ołtarzu. W chwili zaś rozpoczęcia ofiary całopalnej zaczęto śpiewać śpiew na cześć Pana przy wtórze trąb za przewodem instrumentów Dawida, króla izraelskiego. Całe zgromadzenie oddawało pokłon, rozbrzmiewał śpiew i donośny głos trąb, a wszystko to trwało aż do zakończenia ofiary całopalnej. Gdy zaś ofiara całopalna dobiegła końca, król i wszyscy, którzy znajdowali się przy nim, uklękli i oddali pokłon. Potem król Hiskiasz i naczelnicy nakazali lewitom wysławiać Pana słowami Dawida i jasnowidza Azafa. Zaśpiewali więc z radością pieśń pochwalną, klękali i oddawali pokłon i odezwał się Hiskiasz w te słowa: teraz poświęćcie się Panu, przystąpcie więc i przynieście ofiary rzeźne i dziękczynne do świątyni pańskiej. I przyniosło zgromadzenie ofiary rzeźne i dziękczynne, a kto chciał, także całopalenia. A liczba całopaleń, które złożyło zgromadzenie, wynosiła 70 cielców, 100 baranów, 200 jagnąt, wszystko to na ofiarę całopalną dla Pana, jako zaś dary poświęcone 600 cielców, 3000 owiec, lecz kapłanów było za mało i nie mogli obedrzeć ze skóry wszystkich zwierząt na ofiarę całopalną. To też zanim poświęcili się kapłani, pomagali im ich bracia lewici, aż do zakończenia tej pracy, gdyż lewici byli ochotniejsi do poświęcenia niż kapłani. Dużo było również całopaleń z tłuszczem ofiar pojednania i ofiar z płynów. W ten sposób wznowiona została służba Boża w świątyni pańskiej. I werset 36 mówi: i uradował się Hiskiasz i cały lud tym, co Bóg ludowi zgotował. Rzecz ta bowiem dokonała się znienacka. Widzimy, że kiedy świątynia została oczyszczona, zarówno lud, jak kapłani, lewici i król okazali wdzięczność. Okazali radość. W świątyni rozbrzmiewały pieśni radości. Wiecie, cały ten rozdział pokazuje nam drogę powrotu do Pana. Nie może on się zacząć od radości. Najpierw trzeba zrobić porządek przed Panem w swoim sercu. Ale kto z nas wyznawał grzechy? Komu zostało przebaczone? Co wtedy czuliście? Smutek? Mi, kiedy Pan Jezus pokazał, że zostałem zbawiony, to gdybym mógł, to bym po sufit skakał. 3 dni ziemi nie dotykałem. Radość w sercu, pokój. Ja myślę, że tutaj historia Hiszkleasza dokładnie to pokazuje. Kiedy świątynia zostanie oczyszczona, kiedy nastąpi to wejście w Boże drogi, na Boży sposób, bo On to robi. Nie możemy podążać za Bogiem na nasz własny sposób. Tak wielu ludzi się próbuje to robić. Próbuje te śmieci w swoim sercu odsunąć na bok. I dziwi się, że Bóg nie działa. I mają wrażenie, jakby Bóg nie słyszał ich modlitw. Dlatego, że w sercu nie ma porządku. Dlatego, że śmieci, które tam są, zasmucają Ducha Świętego. Hiszkiasz i cały lud radowali się. Kolejny rozdział pokazuje, że tak powiem, ta impreza trwała o wiele więcej niż planowali. Robili porządek. Zobaczcie, że zostały złożone 1000 ofiar, a na początku czytamy tylko, że było po kilka sztuk, a później 1000 ofiar. Gdybyśmy przyprowadzili tutaj kilka owiec i zaczęli je zarzynać, jaki to byłby obraz? To jest dzisiaj nie do pomyślenia. Świątynia była zlana krwią. Wonią krwi. Ktoś wąchał kiedyś krew? A w dużych ilościach? Po kilku godzinach składania ofiar w tamtym klimacie ta krew zaczęła pachnieć inaczej. A jednak Biblia nas uczy, że te ofiary były wonią przyjemną dla Pana. Dlatego, że płynęło to z oczyszczonego serca. Grzech w naszym życiu śmierdzi. I czas zrobić z nim porządek. Kiedy wracamy do Boga, do relacji z Nim, doświadczamy radości i pokoju. Ale nie możemy wrócić do radości i pokoju bez oczyszczenia. Pan Jezus Chrystus zrobił wszystko, aby oczyścić nas. Ale to do nas należy decyzja, czy przyniesiemy to wszystko pod krzyż. Ja nie mówię tutaj o przyjściu do Jezusa i proszeniu o zbawienie, ale wiem, że w naszych sercach potrafi gromadzić się brud. I może czas zrobić właśnie z nim porządek. Może czas się pojednać z kimś, z kim już dawno nie potrafimy podać ręki. Może czas wybaczyć, czas odpuścić. Może czas letniość, jak śpiewaliśmy dzisiaj, zamienić w gorliwość. W gorliwość. Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby zbawić mnie i ciebie, zbawić grzeszników. Czy wszyscy z tego korzystają? No nie. Zobaczcie, że On stworzył przestrzeń do tego, aby ludzie mogli wrócić do Boga i się z Nim pojednać. Wielu z nas już z tej przestrzeni skorzystało. Jako Kościół, Bóg dał Kościół i to też jest przestrzeń do tego, aby ludzie mogli poznawać Jezusa Chrystusa, aby mogli wzrastać, aby mogli służyć innym, aby mogli używać tego, do czego Bóg nas powołał. Hiszkiasz stworzył przestrzeń, otwierając bramy świątyni do tego, aby ludzie mogli powrócić do relacji z Bogiem. I zobaczcie, warto się zastanowić nad tym, dlaczego na początku było tak mało ofiar, a nagle to wszystko się rozrosło. Achaz tym, co zrobił, zablokował ludziom możliwość oddawania Bogu chwały, relacji z Bogiem. Ale Hiszkiasz to otworzył. I wielu pośród ludu było tych, którzy naprawdę chcieli oddawać cześć Bogu. Którzy chcieli czcić Boga Izraela. I stąd ci wszyscy, którzy naprawdę mieli pragnienie Boga w sercu, przyprowadzili te zwierzęta na ofiary I stąd, że tak powiem, to ta radość tak bardzo się rozrosła. Przeczytajcie 30 rozdział. Co tam się działo? Jaka była wielka radość? Pan Jezus Chrystus, rozpoczęliśmy to nabożeństwo od słów Pana Jezusa Chrystusa, że będą ciężkie czasy, że będzie się działo, co się będzie działo. Będą wojny, będzie głód. Ale dalej w tym rozdziale Pan Jezus mówi na samym końcu, ale wy bądźcie gotowi. Ale wy bądźcie gotowi. List do Hebrajczyków mówi, że mamy dążyć do uświęcenia i pokoju ze wszystkimi. Do uświęcenia, bez którego nikt nie może oglądać Boga. Uświęcenie to jest między innymi oczyszczanie się. A mamy oczyszczenie w krwi naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I tego wszystkim nam życzę, abyśmy o tym pamiętali. Żebyśmy nie trzymali uraz w naszych sercach, żebyśmy nie trzymali nieprzebaczenia. Ale jeśli coś się zadzieje, to jak najszybciej zrobić tym porządek. I tego wszystkiego nam wszystkim życzę. Abyśmy dążyli do świętości. Może Bóg dzisiaj pobudził twoje serce do tego, aby coś wyznać. Z czym zrobić porządek. Nie trzymaj tego. Nie trzymaj tego, nie chodź w smutku, nie chodź w żalu. Kiedy dasz się Bogu oczyścić, następuje radość i pokój. A apostoł Paweł mówi, zawsze się radujcie. Zawsze. I tej radości nam wszystkim życzę, bracia i siostry. Amen.